Dzień dobry, szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk jest tymże gościem. Kłaniam się, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W sobotę rano wrócił pan razem z premierem z Kijowa. Czy był to już pociąg z węglem i prądem, który kupiliśmy?
Premier poruszał się na kołach, w związku z tym...
Na kołach?
Na kołach, samochodem, kolumną samochodową, natomiast...
Myślałem, że pociągiem się jeździ z Kijowa.
Większość polityków rzeczywiście jeździ pociągiem do Kijowa i wraca w taki sposób, natomiast premier poruszał się swoją kolumną. Nie, to jest po prostu sposób bardziej efektywny, szybciej można tam dojechać i szybciej wrócić. Natomiast rzeczywiście tematy energetyczne były istotną częścią rozmów, które premier odbył z prezydentem Zełenskim i premierem Szmyhalem. No i mamy bardzo wymierne deklaracje i zobowiązania polityków ukraińskich, przede wszystkim prezydenta Zełenskiego, dotyczące odblokowania eksportu węgla ukraińskiego do Polski oraz przyspieszenia uruchomienia łącza, którym będzie przesyłany prąd z elektrowni atomowej w Chmielnickim do Polski.
To jest dość zaskakujące dla naszych słuchaczy i dla nas wszystkich, bo no, skoro Ukraina jest w stanie wojny, to wydaje się, że czego jak czego, ale tam surowców energetycznych eksportować nie będzie.
To prawda i trzeba traktować to jako bardzo wyraźny gest w kierunku Polski. Prezydent Zełenski podkreślał, że będzie to wyjątek uczyniony wobec Polski, dlatego że zakaz eksportu ukraińskiego węgla od wielu miesięcy obowiązywał całkowicie, a tu ma nastąpić wyjątek właśnie w ramach tej bardzo ścisłej współpracy, która w ostatnich miesiącach ma miejsce.
No to skoro jesteśmy przy sprawach rządowych, to oczywiście o rząd spytam. O rekonstrukcję, o której politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią coraz częściej. I pan oczywiście zaraz odpowie nam, jak będzie, to państwu powiemy.
To możemy pominąć w takim razie to pytanie, skoro pan redaktor już zna odpowiedź.
Nie,
zresztą trafnie bardzo.
Chciałem spytać, Czy tego typu rozmowy są prowadzone w ogóle? Czy zapadła decyzja?
Ja nie mam takiej wiedzy, żeby była decyzja w sprawie rekonstrukcji, w sprawie zmian. Oczywiście polityka jest bardzo dynamiczną dziedziną życia. W związku z tym zmiany na stanowiskach ministrów, wiceministrów zdarzają się, ale jeśli pan pyta, czy ja wiem coś na temat planów dotyczących zmian składu rządu, to ja nie mam takiej wiedzy.
No to jest, pytam... Posła Michała Dworczyka, polityka Michała Dworczyka, czy zmiana w rządzie nie byłaby okazją do nadania nowego impetu?
Ja myślę, że jesteśmy w takim czasie, no można to powiedzieć wprost, w czasie kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie.
I na rok przed wyborami.
Na rok przed wyborami zgoda, ale też po pandemii Europa, nie tylko Europa, cały świat mierzy się z kryzysem. Trzeba spokojnej, konsekwentnej pracy i na tym staramy się skupiać.
Rozumiem, że pan potrzebuje spokoju i tego, żeby zachować swoją posadę, ale nie. Ja zadałem trochę inne pytanie. Czy pana zdanie... Pańskim zdaniem, panie pośle, celowo tak, tej formuły używam, zmiany w rządzie nie byłyby okazją do nadania nowego impetu, nowej dynamiki, nowego otwarcia?
Oczywiście na argument w ten sposób postawiony można odpowiedzieć argumentem: w czasie wyścigu nie zmienia się koni w biegu.
Nie mówiłem o panu premierze nawet.
Ale ja powtórzę, w tej chwili nie ma takich rozmów, o których ja bym wiedział, dotyczących rekonstrukcji. Natomiast polityka ma to do siebie, że oczywiście takie decyzje mogą się zmieniać, bo też trzeba jedno podkreślić, że rząd nie jest powołany po to, żeby istniał i żeby Kowalski czy Iksiński zajmował określone stanowisko. Rząd jest powołany po to, żeby realizować określone zadania. I w tej chwili na tym jesteśmy skupieni.
Naprawdę, rząd jest powołany, proszę państwa, to bardzo ważna deklaracja. Państwo bez tego tygodnia nie rozpoczą. Rząd jest po to, żeby realizować określone zadania. Wszystko w temacie. I nie ma co drążyć.
Ale naprawdę nie dostrzega pan redaktor
minister tej subtelnej minister różnicy. Michał Dworczyk jest państwa i moim gościem. Próbuję, jak państwo słyszycie, nie odpowiadać na pytania. To pytanie prostsze. Panie ministrze, czy Jacek Kurski będzie pańskim kolegą w rządzie?
Przede wszystkim musi pan redaktor zadać to pytanie Jackowi Kurskiemu, czy byłby zainteresowany wejściem do rządu. Potem jest to pytanie, a może właściwie w pierwszym rzędzie jest to pytanie do kierownictwa politycznego, większości parlamentarnej, dlatego że to większość parlamentarna podejmuje tego rodzaju decyzje.
No dobrze, to ja może jeszcze raz, bo ja nie zrozumiałem pańskiej odpowiedzi. Panie ministrze, czy Jacek Kurski będzie pańskim kolegą w rządzie?
tak jak powiedziałem, nie słyszałem o tym, że są, żeby były planowane jakieś zmiany w Radzie Ministrów. Mhm.
A telewizja publiczna jest telewizją niezależną?
Telewizja publiczna należy do, jest częścią mediów publicznych.
Czy jest telewizją niezależną?
Oczywiście, że jest telewizją niezależną, natomiast oczywistym również jest to...
proszę mi odpowiedzieć na pytanie w takim razie, dlaczego Jacek
Kurski... mogę
dokończyć
myśl?
Tak, ale ja chciałbym tylko doprecyzować. Tak, naprawdę,
bardzo proszę.
Będzie pan kończył każdą myśl, jaką pan zechce skończyć. Natomiast chciałbym doprecyzować to pytanie, no bo Jacek Kurski nie wspomniał w swoim słynnym tweecie, że odwołała go Rada Mediów Narodowych, która teoretycznie się, formalnie rzecz biorąc, się tym zajmuje, tylko napisał od decyzji jego środowiska politycznego.
Nie prowadzę Twittera Jacka Kurskiego, być może jest to zaskoczeniem dla pana redaktora, więc trudno mi
czytać,
odpowiadać,
prawda?
Na pytania, które są skierowane do Jacka Kurskiego.
Nie, panie ministrze, natomiast... to jest pytanie do pana. Pan przed chwilą powiedział w naszym studiu, że telewizja publiczna jest telewizją niezależną. To ja panu pokazuję, że Jacek Kurski właśnie zdementował pańskie słowa.
Ale bardzo przepraszam,
bardzo
jeżeli
proszę.
Ktoś wypowiada jakieś słowa, to rozumiem, że pan redaktor traktuje te słowa jako prawdę objawioną. Nie rozumiem, dlaczego jestem wyjęty z tej reguły. I jeżeli ja coś mówię, to pan redaktor w ogóle nie przyjmuje tego do wiadomości. Powtórzmy jeszcze raz. Telewizja publiczna oczywiście jest niezależna. Stosowne...
Przepraszam.
Stosowne podmioty podejmują decyzje dotyczące powoływania i odwoływania członków zarządu telewizji. Natomiast, bo rozumiem, że pan sugeruje
nie,
właśnie
nie, ja niczego
pewne
nie sugeruję. Jacek Kurski to powiedział. Przepraszam bardzo. Panie ministrze, ale znaczy naprawdę, trzymajmy się faktów. Fakty są takie, że to nie Robert Mazurek, tylko Jacek Kurski napisał w twecie, że odwołało go jego środowisko polityczne.
Fakty są takie, panie redaktorze. Rada Mediów Narodowych podjęła decyzję o odwołaniu prezesa telewizji. Natomiast to, o czym pisze pan Jacek Kurski na swoim Twitterze, jest sprawą pana Jacka Kurskiego, a ja nie jestem jego rzecznikiem.
No tak, to rzeczywiście, jak mogłem na to nie wpaść. Panie ministrze, to może jednak pytanie konkretne i może wreszcie jakaś konkretna odpowiedź, to byłoby jakiś nowum w czasie tej rozmowy. Panie ministrze, kiedy będzie formalna nota dyplomatyczna do Niemiec z żądaniem reparacji?
Na ostatniej Radzie Ministrów ten temat był poruszany i omawiany. W ciągu kilku tygodni ta nota ma zostać złożona.
W ciągu jest kilku tygodni od kiedy?
W ciągu kilku tygodni od zeszłego wtorku, czyli ostatniego posiedzenia Rady
znaczy
Ministrów.
Kilka, może uściślimy. Kilka to
jest
do dziesięciu?
Pytanie, nie,
no, kilka to jest do dziesięciu, bo reszta byłoby kilkanaście.
Termin, który nie był doprecyzowany, ale który pojawił się w tej dyskusji, był terminem miesięcznym, czyli
rozumiem.
Raczej 4-5 tygodni. Natomiast Ale tu bardzo chciałbym to wyraźnie podkreślić. Nie padła żadna konkretna data, ale wytłumaczmy też słuchaczom dlaczego. Dlatego, że jest to jakby bardzo ważny dokument, który musi być przygotowany w taki sposób, żeby był skuteczny.
Będę jeszcze pytał, proszę państwa, o to, czy premier Morawiecki zażądał wyjaśnień od wiceministra Kaczmarczyka, tego słynnego wiceministra od ciągnika. Będziemy rozmawiali o pieniądzach, o wielkich pieniądzach, ale o tym wszystkim w RMF24 i w interi.pl, bo słuchaczom RMF-u już serdecznie dziękujemy i życzymy miłego dnia, jakiego weekendu, weekend za nami.
Byłoby to zbyt piękne.
Tak, byłoby to zbyt piękne, chociaż w zasadzie nie. Dlaczego? Wróć. Życzymy państwu miłego weekendu, no bo może ktoś już, jak dzisiaj skończy rano robotę, to już ma wolne i wtedy...
Zazdrościmy takim
osobom. Wtedy zazdrościmy i życzymy miłego weekendu. Ale panie ministrze, to wrócę jeszcze, pan pozwoli, do tego pytania o reparacje, no bo pan mówi, że to jest bardzo ważne i że trzeba długo przygotować. To pozostaje pytanie, ale czego nam w zasadzie brakuje, żeby wysłać tę notę? No bo przecież fakt, że te wyliczenia naszych szkód wojennych powstają, był znany od dawna. Zdaje się, że w lipcu Jarosław Kaczyński mówił o tym, że 1 września przedstawimy to. Czy nie można było równolegle pracować nad notą dyplomatyczną i tylko wbić tam kwoty?
Wydaje mi się, że to nie jest dobre porównanie, które pan uczynił, czy jakby propozycja, która mogła być zrealizowana. Dlaczego? Dlatego, że najpierw musiał być dokończony raport. Raport został, przypomnijmy, opublikowany 1 września i raport nie był przygotowany przez MSZ, tylko niezależnych ekspertów, którzy ponad 4 lata ten dokument opracowywali. I dopiero po tym, jak on przybrał swój ostateczny kształt, Tak to rozumiem z dyskusji, która miała miejsce na Radzie Ministrów. Dopiero po tym, jak ten ostateczny kształt został nadany dokumentowi, MSZ rozpoczął pracę nad opracowaniem noty dyplomatycznej.
Rzeczywiście nie ma sensu się kłócić o te 2-3 tygodnie, w te czy we w te. Pytanie inne, na które pewnie chcielibyśmy znać odpowiedź, to jest pytanie: panie ministrze, no dobrze, ale co oprócz noty dyplomatycznej? No bo nota dyplomatyczna jest formalnym aktem, który
Który formalnie otwiera rozmowy i negocjacje między Polską a Niemcami dotyczące repatriacji.
A jak chcemy przekonać Niemców do tego, by nam taką furę pieniędzy wypłacili?
Ja oczywiście nie chcę wchodzić w buty czy w rolę Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministra Spraw Zagranicznych.
A kto będzie właśnie prowadził te negocjacje, bo to jest ciekawe?
No przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest partnerem do międzynarodowego dialogu, również dotyczącego reparacji.
Znaczy ministerstwo, czyli kto konkretnie?
Na pewno będzie
jakiś negocjator,
na pewno będzie politycznie wyznaczona osoba z kierownictwa oraz zespół osób, który będzie ją wspierał, bo jak pan doskonale wie, jest tutaj jakby szereg ważnych obszarów, które będą omawiane, zaczynając od tego, jak ten raport powstał, na jakich danych został oparty, no i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze.
Na pewno nie będzie to prosty i krótki proces, natomiast dobrze, że został formalnie podjęty i dobrze, że ten dialog będzie w tej chwili już na tym poziomie formalnym, a nie tylko werbalno-deklaratywnym toczył się.
Norbert Kaczmarczyk jest wiceministrem rolnictwa. Stał się znany z dwóch rzeczy. W zasadzie najpierw wspaniałego ciągnika, który dostał w prezencie od brata, ale później się okazało, że w zasadzie brat mu go wcale nie dał z okazji ślubu. Taki jakiś dziwny ten brat. Tylko go mu na chwilę pożyczył i nazwał to prezentem. Ciekawe, ciekawe.
No pożyczka też może być prezentem, przyzna pan redaktor.
Tak, tak, naturalnie. Tylko że stało się to jasne dopiero wtedy, kiedy wybuchł skandal drobny, bo ciągnik jest wart bagatela 1,5 miliona złotych. A później się okazało, że jeszcze pan minister pomagał bratu poddzierżawić po taniości grunty Skarbu Państwa. No i pytanie, które chciałbym panu zadać, jest proste. Czy premier Morawiecki zażądał już wyjaśnień od ministra Kaczmarczyka?
Pierwsza uwaga, myślę, że istotna. Opieramy się w tej chwili na informacjach medialnych. Druga, te informacje rzeczywiście są niepokojące i standardowo w takiej sytuacji bezpośredni przełożony danego wiceministra jest pytany o, proszony o informacje i wyjaśnienia. Taka sytuacja ma miejsce również w tym przypadku. Czy te informacje zwrotne...
Czy dobrze zrozumiałem, że premier Morawiecki zażądał od wicepremiera Kowalczyka, ministra rolnictwa, wyjaśnień w sprawie wiceministra Kaczmarczyka?
Standardowo resort Ministerstwa Rolnictwa został poproszony o informacje w tej sprawie. Czy one dotarły do premiera,
nie
do kancelarii?
Nie do końca zrozumiałem, ale czy było rozumiem? Ale nie, no, panie ministrze, w sprawie ministra Cieślaka, tego od Pacanowa oraz ministra Mejzy, to już wszyscy wiedzą od czego, lepiej nie wspominać, nie mieliście żadnych wątpliwości, chociaż prawo nie zostało tam złamane, przynajmniej nikt na razie tego nie stwierdził. Nie mieliście wątpliwości, obaj panowie natychmiast wylecieli z posad.
Panie redaktorze, ale
no
ja...
może nie natychmiast, no ale
powtórzę
dobrze,
jeszcze raz. Opieramy się na informacjach medialnych, które trzeba
tam
zweryfikować.
Też były informacje,
w związku z tym,
tam też w sprawie,
nie,
Mejzy, były w sprawie każdym, ministra Mejzy były informacje medialne.
W każdym przypadku takie informacje są weryfikowane. Standardowo, powiedziałem już, w takich sytuacjach wykonuje się taką czynność. W tym wypadku Ministerstwo Rolnictwa zostało poproszone o informacje. Nie potrafię panu odpowiedzieć, czy te informacje już wróciły do...
Ale my o ministrze Kaczmarczyku wiemy od dość dawna i pytanie, czy premier nie chce się tego dowiedzieć, czy nie zażądał od ministra Kowalczyka, od wicepremiera Kowalczyka, nie wezwał go i nie powiedział, słuchaj, czy ty to widzisz?
Ale panie redaktorze, ja powiedziałem, to pytanie zostało zadane. Prośba o informację.
Tylko pan nie wie, czy była odpowiedź.
Tak, dokładnie tak. Natomiast jestem przekonany, że ta odpowiedź trafi i te wyjaśnienia trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opinia publiczna zostanie poinformowana o tym?
Bez wątpienia nie będzie to informacja utajniona.
To może zostaniemy też poinformowani o wynikach badań nad skażeniem odry. Bo wie pan, ja bardzo lubię takie sytuacje w Polsce. Najpierw jest wielki rejwach, wielkie larum. Rzeka nam umarła i przez 50 lat będzie martwa.
Ale to mówił rząd?
Nie, ale rząd też był tym zaniepokojony. Po czym cisza na morzu, cisza w kościele, nikt się nie odzywa.
Nie mogę się zgodzić z panem redaktorem.
Nie wiemy, co się stało.
Nie mogę się zgodzić z panem redaktorem. Odsyłam do konferencji, ale nie, momencik. Nie, no przepraszam, ale bez żartów. No, odsyłam do szeregu konferencji, które pani minister Moskwa w tej sprawie miała, w których informowała na bieżąco, najpierw dementując informacje rozsiewane między innymi przez Donalda Tuska, jakoby rtęcią została Odra zatruta, a potem innymi substancjami.
Ale potem pani minister, wprowadzono Moskwa, w konsekwencji, ale nie odpowiedziała na pytanie, co takiego strasznego się stało, bo my nie wiemy nadal.
Panie redaktorze, no problem polega na tym, że nie zawsze można z dnia na dzień ustalić przyczyny tego rodzaju zjawisk.
Panie ministrze, ale jak z dnia na dzień? Dzisiaj jest 12 września.
Mogę dokończyć, dlatego że pan zarzucił w poprzednim pytaniu jeszcze to, że tutaj żadne działania nie są podejmowane i od katastrofy do katastrofy funkcjonujemy. Została podjęta decyzja i zostały przeznaczone środki na stworzenie systemu informującego o zagrożeniu, na co poszły duże pieniądze, więc proszę nie mówić, że nie wyciągamy wniosków i nie, no i właśnie
ale
nie budujemy...
Bo wniosków... nie wiemy na razie, co się stało, dobrze rozumiem?
Tak, ale chodzi o to, żeby...
No to jak
pan
możemy
rację,
wyciągnąć wnioski?
Ale nie, panie redaktorze. Jedną kwestią jest ustalenie ostatecznych przyczyn, dlatego że na razie mamy różnego rodzaju przesłanki, żeby powiedzieć,
ale
mogę dokończyć
fakt,
przynajmniej
że...
odpowiedź na jedno
nie,
pytanie.
Ale pańskie odpowiedzi polegają na tym, że pan dużo mówi, by nie powiedzieć nic.
Nie, ja jeżeli nie ma konkretnej informacji, to mówię, że nie mam konkretnej informacji. Rozumiem, że pan redaktor chciałby, żebym coś konkretnego powiedział, ale
ja
jeśli
w takim
nie
razie...
ma tutaj jeszcze konkretnej informacji, to o tym pana to przekazuję.
Już pan to powiedział, że nie
wiedzę,
mam dla państwa,
ale
pan,
też
nie
tłumaczę, co się zdarzyło i dlaczego tej informacji na tym etapie
panie
jeszcze nie ma.
Właśnie chciałem pana spytać, czy najzwyczajniej w świecie nie jest pan albo zaniepokojony, albo wkurzony, że po miesiącu od katastrofy, rzeczywiście poważnej katastrofy ekologicznej, my nie wiemy, co się stało.
Tak, najbardziej prawdopodobną przyczyną była tak zwana przyducha, ale ja nie jestem ani ekologiem, ani ekspertem od wód śródlądowych, więc nie chcę prowadzić takich dywagacji w rozmowie z panem redaktorem, bo byłoby to niepoważne.
Ale też
jeśli
ja
pan chce pytać o szczegóły...
Ja w związku z tym nie oczekuję od pana eksperckiej wiedzy na temat żywotności ryb w Odrze. Ja bym od pana ministra chciał usłyszeć, kiedy się dowie opinia publiczna, pozna przyczynę tej katastrofy, skoro po miesiącu jeszcze nie wiemy.
A to ja panu redaktorowi już powiedziałem, że trwają cały czas badania i analizy.
Nie dowiemy się.
I jeżeli pan chce zapytać, jeżeli pan chce zapytać, na jakim etapie są te badania i jak one szczegółowo wyglądają, namawiam, żeby porozmawiać z ministrem nadzorującym.
Z dziką rozkoszą, tylko pani minister Moskwa unika tego studia jak ognia po jednej wizycie.
Nie mogę w to uwierzyć i nie uwierzę, ponieważ rozmowa w tym studiu za każdym razem jest niezwykłą przyjemnością i przygodą intelektualną, w związku z tym
cieszę
nie
się,
wierzę,
ale nie
że
każdy
pani...
lubi przygody. Pani ministrze...
Minister Moskwa nie przyjmuje zaproszeń.
Panie ministrze, jak pan ocenia pana ministra Andrzeja Adamczyka? Co pan o nim myśli?
Jesteśmy w całym rządzie, jako cała Rada Ministrów, zespołem osób, która, jak już wspomniałem, co zostało obśmiane przez pana redaktora, grupą ludzi...
W życiu nie śmiał obśmiać kogokolwiek, a już na pewno
grupą
nie
grupą ludzi, którzy mają przed sobą postawione konkretne zadania. Każdy
nie,
ma swój obszar.
Nie, raczej ta polszczyzna mnie rozbawiła. Ale panie ministrze, to
i
jeszcze
staramy
raz...
się je realizować.
Ale pan rozumie, o co spytałem, prawda?
A znaczy, odpowiedziałem panu, że współpracujemy w ramach Rady Ministrów również z ministrem Adamczykiem.
Co, jak pan żonie na przykład o nim miałby opowiedzieć, to co by pan
ale
o nim
panie
opowiedział?
Redaktorze, pan wybaczy, ale rozmowy między mną a
dobrze,
żoną
no nie
zostawię
bratu.
U siebie
ma pan
w domu.
Brata?
Mam brata.
No jakby pan miał bratu opowiedzieć o ministrze Adamczyku.
Nie rozmawiamy o polityce z bratem. Mhm.
A jakby mnie pan chciał odpowiedzieć na pytanie na przykład... Jaki jest
to właśnie odpowiedziałem Adamczyk przed chwilą, że współpracujemy w ramach Rady Ministrów.
Nie pytałem o to. Ja pytałem,
realizując...
jaki jest pan minister Adamczyk? O to pytałem.
Ale pod jakim względem jaki jest? Bo ja chyba
nie wiem,
rozumiem
przykład,
rzeczywiście
czy jest tępy,
pytania.
Czy jest niekompetentny, czy jest bezinteresownym szkodnikiem.
Przykro mi, panie redaktorze...
Zakłamanym, zwykłym łajdakiem.
Przykro mi, panie redaktorze, że pan wraca znowu do tych treści, które są publikowane na serwisie, który jak... amerykańscy eksperci powiedzieli, jest prowadzony przez ludzi związanych z rosyjskim wywiadem.
Panie ministrze, to byłby najprostszy sposób na zdementowanie tego, no bo skoro pan mówił, powiedziałby mi na przykład, że pan uważa ministra Adamczyka za kompetentnego,
ale ja już panu powiedziałem, jest moim kolegą z rządu, tak jak inni koledzy i koleżanki z Rady Ministrów, współpracujemy, realizując powierzone nam zadania.
Ja tylko chcę panu powiedzieć, że gdyby pan powiedział, że jest bardzo kompetentny, uczciwy, sympatyczny i pomocny, to wtedy byśmy wiedzieli, że to wszystko jest nieprawda, pana, bo przecież niemożliwe, żeby pan mógł napisać coś takiego.
Zapewniam pana, że wszyscy członkowie Rady Ministrów są osobami uczciwymi, a tak jak już powiedziałem, nie dam się wciągnąć w dyskusje dotyczące portalu, który publikuje treści pochodzące z przestępstwa.
Dobrze, to ja w ogóle nie chciałbym w takim razie o portalu mówić nic, tylko chciałbym pana spytać, ile pan zarabia. To nie jest informacja tajna.
No nie, to jest informacja jawna, można to sprawdzić bardzo prosto. Przyznam się, że nie potrafię panu odpowiedzieć, ile miesięcznie na moje konto wpływa. Chyba, że pozwoli mi pan, abym sprawdził w serwisie bankowym.
A to mniej więcej ile to
bankowym.
Jest?
To jest około 11 tysięcy złotych.
A dorabia pan gdzieś na boku?
Nie, nie dorabiam.
To w takim razie...
To znaczy mam jeszcze uposażenie poselskie,
nie,
jak każdy minister,
który
jest posłem.
Nie, to wiem. To ja nie pytam. Pytam, czy ma pan jakąś radę nadzorczą na przykład?
No nie mam. Znaczy inaczej, przepraszam bardzo. Jestem członkiem rady, a nawet przewodniczącym Rady Telewizji Polonia. Jest to chyba czwarta moja kadencja. To też jest związane z dietą w wysokości chyba 500 zł miesięcznie.
Tomasz Matynia, szef Centrum Informacyjnego Rządu, jak się dowiedzieliśmy, jest członkiem Rady Nadzorczej litewskiej spółki Kaunotiltai, zajmującej się budową dróg i mostów. Pan Tomasz Matynia jest...
Muszę pana zmartwić. Nie
znam
spółki
Kaunotiltai. I zarabia tam kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.
Tudzież jakkolwiek inaczej ona by się nazywała.
Mhm. A to jest bardzo ciekawa spółka, bo to jest spółka zależna od polskiej firmy, już nie wchodząc w szczegóły. Tam bardzo to jest ciekawe. Pan się nie dopytywał, w jakim sposobem człowiek, szef Centrum Informacyjnego Rządu, dostaje tam zatrudnienie, zarabia kilkanaście tysięcy.
Albo nie zrozumiałem pytania, albo przed chwilą zapytał pan, czy politycy, jak politycy
rządu
mogą dorabiać. Czy
tak,
przynajmniej taki był
szef Centrum Informacyjnego
to
Rządu.
Mogę powtórzyć, to mogę uzupełniając tę odpowiedź, zwrócić uwagę, że Tomasz Matynia jest dyrektorem CIR-u, jest urzędnikiem, a nie politykiem.
Radio RMF24 właśnie skończyło tę rozmowę, proszę państwa, ale... RMF24.pl, ten serwis, jest jeszcze z nami, a ja dokończę ten sprawę. Szkoda, żebyśmy się nie dowiedzieli, prawda? Więc słuchaczom
to znaczy,
Radio
RMF24
serdecznie dziękuję. Jesteśmy w internecie, proszę pana.
A, to cały czas byliśmy na antenie?
Okej,
przepraszam.
RMF jest
potężnym radiem. Gubię się, rozumiem. To jeszcze proszę mi wybaczyć.
Ale właśnie. Ja panu chętnie wytłumaczę to. W tej chwili jest Radio RMF.
Ja się zaniepokoiłem po
radio
prostu,
internetowe,
gdzie jesteśmy.
Jesteśmy w studiu.
Tak.
Oraz radio
internetowe.
Pokrzepił
mnie pan tą informacją. Teraz jestem już spokojny.
Jest takie radio internetowe, nazywa się RMF24. To jest radio informacyjne. I właśnie zakończyliśmy rozmowę tam, ale ten serwis internetowy, streaming tak zwany, jak najbardziej dalej jest. Więc jakby pan chciał teraz się za bardzo rozluźnić, to informuję pana, że to pójdzie
cały czas spięty do końca tej rozmowy z panem redaktorem, inaczej
ma pan
się nie rację. Da.
Pan Matynia, rzecz jasna, nie jest politykiem, jest urzędnikiem.
Tak.
I jako urzędnik nie może zasiadać w
To nieprawda.
W takich
urzędnicy służby cywilnej,
ale
panie redaktorze,
zgodę.
Panie redaktorze, urzędnicy służby cywilnej, zwłaszcza z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Aktywów Państwowych, również z innych ministerstw, zasiadają w radach nadzorczych.
A jakie to rzadkie kompetencje ma pan dyrektor Matynia, by zasiadać w spółce zajmującej się na Litwie budową dróg
ale
i mostów?
Proszę mi wybaczyć, no nie znam kompetencji w zakresie drogownictwa.
Matynię,
tak, oczywiście, ale nie wiem na przykład...
Nie ministra, przepraszam, dyrektora.
Dyrektora, tak, Matynię oczywiście, że znam, ponieważ jest pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast na pewno bardzo wielu rzeczy o jego życiu prywatnym nie wiem.
To jest życie prywatne, pan żartuje.
No ale
chyba.
Zawodowym...
Ja nie pytam, ile ma dzieci, czy ma żonę, w ogóle to mnie nie interesuje.
No ale, panie redaktorze, pan zadaje mi pytanie o aktywność zawodową poza miejscem pracy, którą prowadzi...
Zadaję panu pytanie, jak się wstawia dyrektorów, żeby zarobili na bok
jeden z urzędników
tysięcy.
Kancelarii Prezesa
Rady
Ministrów.
To nie jest jeden
z
urzędników, to jest szef CIR-u.
Ja mogę
i nieformalny doradca pana premiera, o czym doskonale wszyscy wiedzą, choćby z tych maili, które które są pisane cyrylicą.
Ja mogę panu powiedzieć, jeżeli pan pyta o Tomasza Matynię, że jest to niezwykle kompetentny i profesjonalny urzędnik na swoim stanowisku.
Wykonuje... Jak widać, na każdym stanowisku, bo również drogami i mostami na Litwie się zajmuje.
Życzyłbym wszystkim pracodawcom takich pracowników jak Tomasz Matynia. No,
bardzo wiele jeżeli chodzi o drogownictwo,
budowę mostów, proszę mi wybaczyć, ale tutaj wiedzy nie posiadam. Mhm. Natomiast rozumiem, że pan redaktor no, nie sugeruje, że tutaj ma miejsce jakaś kolizja z prawem, czy jest jakiś problem natury formalnej.
Bardzo mnie zaciekawił skład tej rady nadzorczej, wie pan, bo tam są sami doradcy premiera, znaczy nieformalni, bo jest jeszcze pan Mariusz Chłopik. Skądinąd jest jednak historycy, jak są w rządzie, to tradycja musi być tak kultywowana. Bardzo mnie rozbawiła ta rada nadzorcza, dlatego że Radziwiłłowie znów są na Litwie, proszę państwa. W skład rady nadzorczej tej spółki wchodzi bowiem nie tylko zięć pana ministra, w tej chwili wojewody Konstantego Radziwiłła, pan Mariusz Chłopik, ale również brat, pan Maciej, oraz kuzyn, pan Dominik Radziwiłł. Czyli...
Przynajmniej jeden z nich, według mojej wiedzy, jest uznanym ekonomistą. Sam kiedyś chyba w BNP Paribas pracował.
Ale ja nie twierdzę, że oni są niekompetentni, tylko bardzo mi się spodobało, że w jednej radzie nadzorczej jakiejś w sumie nie najistotniejszej spółki ten spółkę obsiedli Radziwiłłowie. Zaniepokoiłem się tylko, czy Sapiechowie nie są zmartwieni.
Tego nie wiem, tu już trzeba rzeczywiście
też coś
przedstawicieli historycznych rodów Rzeczpospolitej pytać o to, na ile są zaniepokojeni.
A teraz w takim razie pytanie serio, no bo nikt, bo nie będę pytał panów Radziwiłłów. Będę pytał o dyrektora Matynię, o pana dyrektora Chłopika. No, wie pan, to wygląda po prostu tak.
Dyrektor Chłopik, nie wiem, gdzie jest dyrektorem, skoro go pan tak tytułuje.
Pan pozwoli, że dokończę, dobra? Bo ja powiedziałem, że będę pytał, ale jeszcze nie zdążyłem zadać tego pytania.
Ale pierwsza jego część była nieprecyzyjna, w związku z tym tylko chciałem na to zwrócić uwagę.
Że pan czegoś nie wie i to wtedy jest nieprecyzyjne.
Nie, no ja nie wiem, gdzie jest dyrektorem Mariusz Chłopik, dlatego że ostatnio spotkałem się z sytuacją, w której odnoszono się do pracy Mariusza, tego nie wiem, natomiast odnoszono się do pracy Mariusza Chłopika w 2018 roku w kancelarii, kiedy był wicedyrektorem. W związku z tym obawiałem się, że pan redaktor również...
Nie,
do tego się odnosi. Jeśli nie, to
pan Mariusz Chłopik w biznesie państwowym pracuje, ale zostawmy to teraz na spółkę.
A w jakim biznesie państwowym?
PKO BP.
Już bardzo dawno tam nie pracuje.
Ja wiem, właśnie odszedł. Ale chodzi mi o coś innego. Wszyscy doskonale wiemy, że zarówno pan Matynie, jak i pan Chłopik, jak i paru innych dżentelmenów, to grono nieformalnych doradców pana premiera. I pytam pana, czy to jest właśnie sposób na wynagradzanie tej pracy? Załatwienie komuś, na przykład rady nadzorczej, takiej, żeby się nie rzucała w oczy. Gdzieś na Litwie, gdzieś tam drogi i mosty, ale masz kilkanaście tysięcy. Czy to tak działa?
Panie redaktorze, ja nie będę dzisiaj robił wykładu na temat tego, jak są powoływane składy rad nadzorczych, bo pan redaktor pewnie dużo lepiej ode mnie to wie.
Nie, wystarczy, że pan odpowie na to pytanie.
No więc odpowiadam, tak to nie działa.
Czy fakt, że ci wspomnieni przeze mnie panowie akurat pomagają swą wiedzą premierowi, tego nie należy wiązać z faktem, że znaleźli zatrudnienie w tej radzie?
Nie znam okoliczności, w jakich znaleźli tam zatrudnienie, panie redaktorze. Też krótko odpowiadam, żeby nie dawać pola do spekulacji.
Nie, bo to wie pan, bo to rzadka sytuacja, kiedy szef CIR-u jednocześnie okazuje się być specjalistą od dróg, mostów i zwłaszcza na Litwie.
Ale panie redaktorze, wie pan, jakie ma wykształcenie Tomasz Matynia?
Nie, na pewno się
przez to, że jest dyrektorem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to rozumiem, że pańskim zdaniem nie powinien już nigdzie indziej pracować. No, prawo dopuszcza takie możliwości. Są stosowne instytucje, które podejmują takie decyzje.
Nie zarzucam, że złamano tu prawo. Chciałem tylko spytać.
Pan sugerował, że na pewno nie ma pojęcia, bo tak zrozumiałem pańską złośliwość. Jeśli źle zrozumiałem, to proszę mi wybaczyć w takim razie.
Gdzie pan znalazł?
W słowach, z których wywnioskowałem, że pan kwestionuje kompetencje w zakresie budownictwa dróg i mostów pana dyrektora Matyni.
Nie, panie ministrze. Chodzi mi tylko o to, że zadałem panu bardzo jasne pytanie, na które pan nie chciał odpowiedzieć.
Na które nie odpowiedziałem pytanie?
Teraz ja...
Tak.
To było pytanie, proszę. Czy fakt, że pan Matynia, pan Chłopik są nieformalnymi doradcami premiera, jest związany z faktem, że znaleźli zatrudnienie w tej Radzie Nadzorczej. Pan mówi, nic nie wiem o tym.
Nie, pan przede wszystkim postawił pewną tezę, do której ja w ogóle się nie odnosiłem, że jest to, są to osoby, które tworzą jakąś nieformalną radę doradców.
Ja nie powiedziałem o radzie, ale że są nieformalnymi doradcami.
Okej,
tak,
że są
wiedzą,
nieformalnymi
oczywiście.
Doradcami. Ja w ogóle się do tego nie odnoszę.
No,
zapytał pan, czy wynagradzanie współpracy, czy formą wynagradzania...
Czy płacenie w spółkach Skarbu Państwa, płacenie radami nadzorczymi.
To... Zadał pan pytanie, jeśli ktoś jest współpracownikiem premiera, to czy jest nagradzany radami nadzorczymi? Odpowiadam, to nie jest żadna reguła, jakby pan tutaj sugerował. Najlepszym dowodem jestem ja, który też jestem współpracownikiem prezesa Rady Ministrów. Nie zasiadam w żadnej Radzie Nadzorczej. Nie zasiadałem, powiem więcej. Nie mam do tego ani kompetencji, ani dokumentów, które by to umożliwiały, bo przypomnijmy, żeby zasiadać w Radzie Nadzorczej, trzeba zdać stosowny egzamin i posiadać stosowne dokumenty.
No, ale jak to jest na Litwie, to nie trzeba.
Tego nie wiem. To pan redaktor ma tu lepszą wiedzę. Jakie tam trzeba spełniać warunki, jakie
tam...
nie.
W sensie Litwa jest świetne miejsce, naprawdę. Tam.
A to prawda, to piękny kraj.
Oglądał pan finał US Open z udziałem Igi Świątek?
Niestety nie.
Jak pan mógł?
Ale oglądałem finał i walkę naszych siatkarzy ostatecznie o srebro.
To może i lepiej, że pan nie oglądał, bo idzie w takim razie poszło dobrze.
Też by nie poszło, jakbym oglądał. No to widzi pan, nie, to miała... dobrze w takim razie.
Ja tak mam,
że... Żałuję, bo pan oglądał. To żałuję, że pan siatkarzy nie oglądał, bo może byśmy wtedy złoto mieli.
No. Właśnie nie, ja przynoszę pecha.
Aha.
No ale nie. Akurat tym razem Iga była silniejsza niż mój pech i udało się. Moje gratulacje w ogóle.
Gratulujemy wszystkim zwycięstwa.
Coś niebywałego zupełnie. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Dziękuję
siatkarzom
bardzo.
Lidze Świątek i koszykarzom i w ogóle wszystkim sportowcom gratulujemy zupełnie serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.